10 minut po godzinie 10, a z nami już dr Rafał Lisiakiewicz, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Witam, panie doktorze.
Dzień dobry państwu.
Specjalizuje się pan w temacie, przede wszystkim w tej polityce i w zależnościach także ekonomicznych, jeżeli chodzi o politykę wschodnią, od czasów własnego doktoratu albo jeszcze wcześniej, kiedy pana praca nosiła tytuł, no właśnie, Polityka Rosji wobec Polski w okresie prezydentury Władimira Putina. Wtedy chodziło o tą prezydenturę między 2000 a 2008 rokiem, więc nie zapytam pana, czy ta rzeczywistość pana zaskakuje, bo eksperci i znawcy tematu inaczej patrzą. Natomiast zapytam pana o tą kwestię, czy to wystarczy, mając na względzie te wszystkie sankcje i te obostrzenia, które w tej chwili są wprowadzone. Historyczna ich skala to na pewno, jeżeli chodzi o zamknięcie przestrzeni powietrznej, jeżeli chodzi o w tej chwili finansowanie Rosji. Jak pan patrzy na kwestię tych sankcji, na ten etap przynajmniej, bo to rozdział otwarty?
Ja myślę, że tutaj w takiej przestrzeni publicznej, medialnej już prawie że wszystko na temat sankcji zostało powiedziane, zwłaszcza co do ich skuteczności i tej reakcji Zachodu, więc to jest, pani redaktor podkreśliła, wydarzenie na skalę w zasadzie historyczną, ta reakcja Zachodu, Unii Europejskiej. Natomiast ja uważam, że przede wszystkim też tutaj jest bardzo duża rola dyplomacji, to w takim bardzo szerokim wymiarze, bo sankcje sankcjami, one bezpośrednio jakby z dnia na dzień nie są w stanie zmusić Władimira Putina głównie, prawda, do tej elity politycznej, do zatrzymania po prostu ofensywy na Ukrainie. Natomiast to, co może go zmusić, to jest pewna taka presja, pewna umiejętność wybierania tej presji ekonomicznej na ludzi związanych z Putinem. I też bardzo ważny jest odbiór społeczny tych reakcji zachodnich w społeczeństwie rosyjskim, prawda? Bo ta presja pewna taka wewnętrzna ze społeczeństwa, od społeczeństwa rosyjskiego w połączeniu z możliwą presją elit politycznych, gospodarczych Federacji Rosyjskiej może tutaj wiele zadziałać, plus oczywiście ewentualny wpływ Chin na Federację Rosyjską, na Władimira Putina, prawda? Więc tutaj bardzo wieloczynnikowo należy patrzeć na te kwestie sankcji, bo na tą chwilę w takiej krótkiej perspektywie jakby czasowej z reguły sankcje nie działają bezpośrednio od razu i tak dalej. Ponadto Federacja Rosyjska jest na taką krótką perspektywę przygotowana, jeżeli chodzi o otwarcie sankcji, aczkolwiek oczywiście też obserwujemy w telewizji, że rubel spadł do historycznie niskiego poziomu. Jest pewna taka panika, jeżeli chodzi o pobieranie pieniędzy z bankomatów. Jest panika na giełdzie moskiewskiej.
No już nie za wszystko można zapłacić choćby w restauracji kartą, przynajmniej jeżeli chodzi o niektóre banki, więc teoretycznie już mieszkańcy Rosji powinni to odczuć we własnych portfelach. Ale to się dzieje powoli, tak jak pan powiedział.
Tak, bo też pojawiły się informacje, że władze rosyjskie zaczęły także bardziej ściśle kontrolować media, tą sferę informacyjną, prawda? Sprawę, oczywiście te media rosyjskie główne są kontrolowane przez Kreml, ale mamy także internet, mamy także parę mediów niezależnych, które, jak na przykład telewizja Deszcz czy Nowaja Gazeta, które publikują informacje na temat właściwego przebiegu tego konfliktu, więc powoli te informacje też do społeczeństwa rosyjskiego docierają.
O to miałam zapytać, bo to dla nas jest, można powiedzieć, niepojęte, kiedy patrzymy, bo to różne materiały można zobaczyć w tej chwili dotyczące tego, co mówią na ten temat Rosjanie, jakie są ich reakcje, ale najpewniej widział pan także te materiały, w których wygląda, że społeczeństwo, przynajmniej jego znaczna część, jest zupełnie nieświadoma tego, co się dzieje, i my tutaj zastanawiamy się, jak to możliwe, mając dostęp jednak do internetu, prawda? W XXI wieku ten internet tak naprawdę powinien kształtować to, co myślimy o świecie, a przynajmniej dawać nam taką możliwość. Jaka jest pana na to odpowiedź? Dlaczego tak dużo osób właśnie nie do końca rozumie tę sytuację?
Ja może po prostu chyba najlepiej posłużyć się takim polskim przykładem, prawda? Mi też się wydaje, że pewne działania naszych polityków są niezrozumiałe, zwłaszcza dla niektórych grup społecznych w Polsce. I dziwimy się, dlaczego na przykład pewne działania uzyskują poklas. To jest związane po prostu, moim zdaniem, z takimi głębokimi historycznymi korzeniami także tożsamości rosyjskiej, prawda? Jeżeli popatrzymy na tą taką specyficzną rosyjską tożsamość, to ona jest w zasadzie zbudowana na pewnej takiej opozycji w stosunku do Zachodu, prawda? Jako odrębna, pewna odrębna cywilizacja, gdzie dla tej cywilizacji Zachód stanowi pewne wyzwanie, prawda? Więc w ten sposób ci ludzie reagują, zwłaszcza, że jest to jeszcze podlane takim sosem propagandy kremlowskiej i dlatego to się też...
Ale co, to są obywatele, którzy oduczyli się sprawdzać, oduczyli się szukać w pewnym sensie i w momencie, kiedy nie będą mogli zapłacić kartą za cokolwiek w sklepie czy restauracji, to pomyślą, że to zamach na nich, ale zamach Zachodu? Tak, myśli pan, będzie przebiegał ten kierunek myślenia? Pierwszej reakcji?
Znaczna część społeczeństwa rosyjskiego wciąż jeszcze uważa, że na Ukrainie władze rosyjskie przeprowadzają, tak jak deklaruje Władimir Putin, operację Donbas, która ma zmusić władze ukraińskie do uznania suwerenności tych nowo powstałych republik i przede wszystkim do zatrzymania, to co jest w Rosji rozwinięte na bardzo wysoką skalę, zatrzymania prześladowania rosyjskiej ludności czy rosyjskojęzycznej mieszkającej na wschodzie Ukrainy. Więc taka reakcja, gdzie oni dostrzegają, że jest jakiś problem z przepływami finansowymi, z kartami i tak dalej, może być też odebrana, że to właśnie ten Zachód znowuż działa na niekorzyść Rosji z uwagi na pokojową operację na Ukrainie. Doktor, to jest dosyć skomplikowane.
Doktor Rafał Lisiakiewicz z nami, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Za chwilę do państwa wrócimy. Doktor Rafał Lisiakiewicz z nami, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, obserwator, znawca tematu, można by powiedzieć, bo od wielu lat pan patrzy na to, na politykę przede wszystkim Rosji, także tę politykę z Unią Europejską, także tę, nazwijmy to, pan to zresztą tak nazwał, asertywność na arenie międzynarodowej Rosji. I też są takie zdania dotyczące właśnie ostatniego choćby dwudziestolecia, kiedy patrzy się na ten dialog, czy na te relacje Rosji ze światem, szczególnie z Europą. Jak można na to patrzeć? Mówi się też o tym, że to była taka próba ucywilizowania, znalezienia partnera po tamtej stronie poprzez biznes, poprzez tego typu relacje.
Oczywiście, bo to zwłaszcza jeżeli popatrzymy na państwa zachodnie, Niemcy, one uważały, że zwiększanie powiązań handlowych przyczyni się do większej współpracy z Rosją i pewnego takiego demokratyzowania także Rosji, no bo uważano także, że im więcej powiązań handlowych, tym mniejsza skłonność do wywoływania konfliktów. Natomiast jeżeli popatrzymy bardzo dokładnie, przyjrzymy się badaniom co do kondycji gospodarki rosyjskiej, to tutaj moim zdaniem możemy znaleźć wiele odpowiedzi, dlaczego tutaj doszło do tego, że Rosja zaczęła podkreślać bardzo wyraźnie swoje interesy, byśmy powiedzieli bardziej geopolityczne, polityczne w tym sporze z Zachodem. Tak? Bo od 2000 roku powstał taka strategia opracowana pod kierunkiem Germana Grefa, takiego zespołu ekonomistów rosyjskich. Oni później poszli do polityki, jak German Gref został ministrem, który później usiłował wprowadzać te zalecenia w życie. I ta strategia była bardzo taka, bym powiedział, liberalna, bardzo otwarta na współpracę międzynarodową. Chodziło przede wszystkim o zmodernizowanie gospodarki rosyjskiej, wprowadzenie innowacji do tej gospodarki. Tam tą kwestię innowacyjności podkreślano jako jedno z kluczowych zagadnień. Natomiast ta strategia miała być wdrażana gdzieś do 2010 roku, ale w 2010 roku między innymi German Gref z takim dosyć dużym, bym powiedział, zasmuceniem wypowiadał się na temat efektów prób wdrażania tej strategii. Stwierdził, że nie da się zmodernizować gospodarki, nie da się wprowadzić innowacji, jeżeli nie będzie zmian politycznych. Bo w tej jego strategii te zmiany polityczne były kluczowe. Więc ten brak zmodernizowania gospodarki rosyjskiej, brak innowacji no, sprawił, że Rosja czuje się zagrożona pewną taką, pewnym takim rozwojem, presją gospodarczo-polityczną Zachodu, więc to jest też odpowiedź na pytania, dlaczego tutaj dochodzi do konfliktu, a dodatkowo to, co jakby od chyba gdzieś 2012 roku usiłowano znowu w Rosji robić, to próba modernizacji w oparciu o modernizację sektora militarnego, militarno-wojskowego w Rosji. To sprawiło, że doszło do takiego nadnormatywnego wzrostu tej grupy wpływów związanych z sektorem militarnym w Rosji. Prawdopodobnie to też jest pewien taki element, dlaczego do tego konfliktu doszło. No bo Rosja, nie mogąc konkurować o pewną taką przestrzeń wpływów, na przykład na Ukrainie z Unią Europejską, z Zachodem, no zaczęła wywierać presję militarną.
W pana najbliższej publikacji, w pana książce, która ukaże się za 2-3 miesiące dosłownie, bo to taki przedział czasowy, nie znajdziemy oczywiście opisu tego, co dzieje się teraz, chociaż wszelkie nitki, po których pan szedł drogą naukową, prowadziłyby w takie miejsce, kiedy pan pisał?
Tak, raczej one do tego zmierzały. Ja tam, jedną z takich kluczowych, bo książka dotyczy głównie wpływu czynnika handlowego na politykę Rosji wobec Polski, ale to zagadnienie, to badanie relacji polsko-rosyjskich głównie w oparciu o ten czynnik handlowy jest dokonane na takiej bardzo szerokiej panoramie interesów globalnych, gospodarczych Federacji Rosyjskiej. Więc bardzo często podkreślałem, czy główna linia polegała się na tym, że ta sfera takich politycznych wpływów jest niezwykle ważna nawet dla tych właśnie relacji handlowych z Polską, czy relacji handlowych z Unią Europejską. A tutaj dla tej ekstensywnej, niezmodernizowanej gospodarki rosyjskiej w myśl tych rozwiązań, zaleceń strategów rosyjskich, głównie właśnie z tych sektorów siłowych, no, potrzebna jest taka strefa wpływów krajów, które są w pewien sposób uzależnione od Rosji, na przykład energetycznie. Tak? Więc stąd mamy takie próby później blokowania współpracy takich krajów jak Ukraina z krajami zachodnimi, z Unią Europejską.
Ale nie przewiduje pan, rozumiem, w tej publikacji, że działania potoczą się w tę stronę. To zapytam, jeżeli nie wojna, którą mamy, to co mogłoby nastąpić? Czy w ogóle była jakaś alternatywa?
Znaczy, alternatywą dla tego, co się stało w zasadzie na Ukrainie, no byłaby pewna taka zwasalizowanie po prostu Ukrainy. Do tego chyba dążył Putin przez długi okres czasu, usiłując wymóc na Ukrainie te uzgodnienia z Mińska. To zwasalizowanie polegałoby na tym, że Ukraina jest ważnym także partnerem gospodarczym dla Federacji Rosyjskiej. Oni potrzebują tak dużego kraju z dużym konsumentów, odbiorców rosyjskiej produkcji. Realizować ekonomicznie o tego typu kraj. Usiłują go zwasalizować, wywrzeć taką presję polityczno-militarną. Do takich wniosków dochodzą.
No ale druga strona, mówimy oczywiście ten Zachód, objęty w tej chwili duży cudzysłów, bo w tej chwili jakby nazywamy tak większość osób, które no właśnie po pierwsze dziwią się, pytają co dalej, ale przede wszystkim jakoś nie do końca zrozumiały to, co działo się. Czyli w tym momencie, jeżeli ktoś przewidywałby pana zdaniem, wziął te wszystkie czynniki pod uwagę, to właściwie taki efekt, jaki mamy teraz, był do przewidzenia.
On był do przewidzenia, bo generalnie raczej nie można się było spodziewać, że tutaj Władimir Putin odda Ukrainę bez walki. Można się było w zasadzie spodziewać. Wielu analityków, polityków, naukowców oczekiwało, że tutaj dojdzie do pewnego takiego porozumienia jeszcze parę dni temu, prawda, pomiędzy Rosją a Zachodem.
No ale to na rosyjskich zasadach to porozumienie miałoby nastąpić, rozumiem.
Tak, prawdopodobnie przynajmniej chodziło o taką finlandyzację Ukrainy, nawet chyba coś mocniejszego, prawda? Ona musiałaby się wyrzec przede wszystkim zadeklarować, że nie chce wstąpić do NATO, ale prawdopodobnie wtedy poszłaby dalej presja ze strony Rosji i presja na takie zwasalizowanie. Ale to też takie na przykład jasna deklaracja Zełenskiego w tamtym okresie, że nie będzie wstępował do NATO, no pewnie wywarłoby bardzo duży opór społeczeństwa ukraińskiego, przepraszam. I chyba dlatego też do takiej deklaracji nie doszło.
Wrócimy za chwilę do także tych wątków i do no, może także tego, jak może wyglądać świat, być może wyglądać będzie. Dr Rafał Lisiakiewicz, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, jest dzisiaj z nami. Dr Rafał Lisiakiewicz z nami, pracownik Katedry Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Autor wielu książek dotyczących, no, można by powiedzieć, wszelkich ruchów, jakie wykonywała dotychczas Rosja, tych mniej lub bardziej przewidywalnych, ale mimo wszystko w pana książce i także tej, która będzie miała premierę już niebawem, nie pojawia się to zagrożenie wojną, więc chciałam zapytać, ponieważ pan przewidywał pewne rzeczy, także poprzez swoją wiedzę i obserwacje, to nie wiem, czy można się pokusić, no ale musimy w jakiś sposób, jak może się potoczyć to wszystko dla Rosji, dla Władimira Putina, dla właśnie tej polityki finansowo-ekonomicznej, można by powiedzieć. Co może nastąpić, jakie widzi pan ścieżki?
No przede wszystkim samo przewidywanie w naukach politycznych jest niezwykle skomplikowane, bo tutaj jest bardzo wiele czynników, które na to wpływają, choćby takie uwarunkowania psychologiczne poszczególnych przywódców, prawda, które także wpływają. Ale przede wszystkim to, co możemy obserwować, jeżeli to stanowisko Zachodu będzie w miarę cały czas spójne i zdecydowane, no to możemy oczekiwać, że przede wszystkim Federacja Rosyjska znajdzie się pewnie takiej izolacji międzynarodowej, politycznej, ekonomicznej. Wtedy jedynymi takimi partnerami ważnymi dla Federacji Rosyjskiej będą kraje azjatyckie, głównie Chiny, ale to także jest niezbyt optymistyczna wiadomość dla władz na Kremlu i oni także to muszą brać pod uwagę, więc taką nadzieją na to wszystko jest także pewna taka reakcja Chin, czy nawet taka w jakiś sposób niezwerbalizowana, ale takie poczucie na Kremlu, że zostają im tylko Chiny, a wówczas Rosja staje się tylko takim dodatkiem energetycznym, surowcowym dla tego ogromnego organizmu ekonomicznego, gospodarczego Chin.
Tak to sobie pewnie wyobrażamy, że jeżeli Ukraina, i mamy nadzieję, że tak będzie, się obroni, to Rosja trochę psychologicznie też w stronę Azji się przesunie. W związku z tym myśleliśmy o Swiftie, no to Chińczycy także mają jakby swój system, tego rodzaju kwestie można z nimi nawiązać i tego typu relacje, ale jak ta polityka ekonomiczna mogłaby wyglądać, czy Rosja mogłaby się w tamtej strefie wpływów utrzymać? No właśnie jako partner równoległy.
Jako młodszy partner. Przewodniczący profesor Lugina już w swojej książce dotyczącej relacji rosyjsko-chińskiej postawił parę lat temu taką tezę, że Moskwa stała się młodszym bratem Chin. Niedźwiedź już jest w cieniu smoka. I to w taką stronę w zasadzie już teraz jesteśmy w takim świecie, bo to, co się stało, prawdopodobnie będzie dalej ten Zachód, kolektywny Zachód, jak mówią Rosjanie, będzie już na przyszłość dążył do tego, żeby przynajmniej wyraźnie ograniczyć, utrzymać taką tendencję ograniczania wpływów głównie energetycznych Rosji na Zachód. I to będzie prowadziło do tego, że Federacja Rosyjska będzie musiała szukać innych rynków zbytu, głównie to będą pewnie Chiny, więc możemy nawet oczekiwać, że w takiej jakiejś średniookresowej perspektywie może dojść do zmiany nawet władzy na Kremlu, z tym, że nie oczekujemy, że to będzie jakaś władza taka prozachodnia, demokratyczna i tak dalej. Tam nawet niektórzy analitycy uważają, jeżeli ta Ukraina, Kijów będzie się wciąż utrzymywała i potrwa to jeszcze jakiś czas, to może nawet dojść do jakiegoś przewrotu, ale w kręgu tych elit politycznych Federacji Rosyjskiej, no bo zależy zwrócić całą tą winę za ten kryzys na błędy popełnione przez Władimira Putina i tym samym przynajmniej częściowo odbudować te relacje z Zachodem, bo taki główny cel też polityczno-gospodarczy Federacji Rosyjskiej, to możemy odnaleźć w dokumentach strategicznych, wypowiedziach polityków, ekonomistów i tak dalej związanych z tym systemem władzą na Kremlu, to jest pewna taka wizja autarki, niezależności gospodarczej albo przynajmniej pewnie takiej zdywersyfikowanych kontaktów gospodarczych, więc na pewno dla Federacji Rosyjskiej taka wizja dodatka energetycznego do Chin no nie jest zbyt optymistyczna, zwłaszcza, że Chiny raczej nie będą przekazywały technologii nowoczesnych dla zmodernizowania gospodarki rosyjskiej, a ta gospodarka tego potrzebuje.
Wszyscy, myślę, zakładamy, że nie dojdzie do konfliktu, do takiego zaostrzenia jak konflikt nuklearny. Zatem pytanie o to, czy Rosja będzie, bo takie pytania też się pojawiają. Nie Władimir Putin, bo to nie chodzi o tutaj kontynuację pewnej polityki, ale w ogóle Rosja, jak ona będzie wyglądać i czy będzie Rosja? To jak ta Rosja miałaby wyglądać? Ona będzie w jakiś sposób inna, czy nie ma takiej możliwości, by ona była inna bez III wojny światowej w tym momencie, musielibyśmy powiedzieć?
No, oczywiście możemy zakładać takie scenariusze większej liberalizacji z uwagi na takie problemy gospodarcze, z uwagi na taką presję ze strony Zachodu, ale właśnie związaną także tam skutkiem tej presji będzie większe uzależnienie od Chin, więc możemy oczekiwać, że do pewnej takiej liberalizacji dojdzie, natomiast chyba raczej nie możemy oczekiwać, że tutaj nagle w przeciągu nawet kilku lat dojdzie do zmiany pewnych takich uwarunkowań tożsamościowych samych Rosjan. Tutaj raczej Rosjanie uważają się, że są odrębną cywilizacją i tutaj te
interesy... To pytanie, czy to się opłaca, to jest to drugie, które stawiają sobie.
Tak. Czy to się Rosji opłaca? No właśnie, tutaj ja uważam, że bardzo dużo zależy od takiej percepcji interesów politycznych, gospodarczych wśród społeczeństwa, wśród elit. Więc moglibyśmy powiedzieć, że po prostu Rosji się to nie opłaca i stąd, rozumiejąc takimi kategoriami zachodnimi, większość analityków nie oczekiwało, że dojdzie do takiego pełnoskalowej wojny Rosji z Ukrainą. Natomiast to raczej te cele tej elity czy Władimira Putina przeważyły, więc moglibyśmy powiedzieć, że to się nie opłaca, natomiast w Rosji tym, co
nie by
poprawiło gospodarkę, tak, to byłaby większa współpraca międzynarodowa, wpuszczenie technologii i tak dalej, ale z drugiej strony mamy bardzo silnie rozwinięte takie poczucie pewnego takiego zagrożenia, chęć kontrolowania własnej gospodarki, także w tym społeczeństwie rosyjskim, prawda? Więc tutaj te takie cele autarkiczne są bardzo wyraźnie obserwowalne. No i dwa, że to jest taka gospodarka typu Petrostate, czyli te duże grupy społeczne w zasadzie żyją z eksportu surowców, a to też generuje różnego rodzaju zjawiska polityczne, czyli to zmierzanie do takiego, do budowania takiego systemu autorytarnego przynajmniej. Więc jest to trudne dosyć zagadnienie. Raczej, jeżeli, tak jak mówię, ta presja zachodnia będzie utrzymywała się cały czas, to do pewnej liberalizacji w przeciągu jakiegoś tam czasu może dojść, ale chyba raczej nie możemy oczekiwać jakiegoś nagłego zwrotu, zdemokratyzowania się pełnego Rosji i tego, że Rosja nagle stanie się krajem zachodnim. Bo tutaj nawet ci przywódcy bardzo prodemokratyczni, jak był minister spraw zagranicznych Andrzej Kozyrin. Po paru latach tego kursu na współpracę z Zachodem dostrzegł, że współpraca z Zachodem także generuje szereg wyzwań gospodarczych, społecznych, politycznych dla Federacji Rosyjskiej.
No i to pewnie w pewnym sensie klaruje tamten punkt widzenia. Doktor Rafał Lisiakiewicz, Katedra Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Premiera książki za 2-3 miesiące, panie doktorze?
No, myślę, że przynajmniej 3, bo taki proces redakcyjny trochę trwa, recenzyjny. Mam nadzieję, że będzie w miarę szybko. Ale dzisiaj to trzeba.
Ciekawe czasy się pan pisał z tą publikacją. No niemniej niestety. Jednak czekamy. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę.
Bardzo dziękuję. Do widzenia.